Witam bardzo serdecznie gościa w studio, program Polak z pasją i gościem naszym dzisiaj jest Grzegorz Kogut. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie panią w studiu, witam również serdecznie radiosłuchaczy.
Bardzo nam miło i pasja, o której będziemy dzisiaj mówić, to ja z tego, co powiem obrazu, który widzę, jak patrzę na twoją działalność, to jest po pierwsze motocykle, ale po drugie też mi się wydaje podróżowanie i ta żyłka do przygody i do wyzwań. I to tak pokrótce myślę, że cię przedstawiłam, ale chcę, żebyś nam sam powiedział, co jest twoją największą pasją.
Zdecydowanie motocykle idą nierozerwalnie w parze z podróżowaniem. Dlatego też myślę, że można to zakwalifikować jako jedną wspólną pasję, motocykle i podróże motocyklowe.
Bo są rzeczywiście osoby, które mają motocykl i jeżdżą sobie gdzieś tam, wiesz, z punktu A do B, bardzo go traktują jako narzędzie praktyczne, że tak powiem, transportu, a właśnie w twoim wypadku niesamowicie jest zobaczyć, w jakich ty miejscach jeździsz i to nie w Stanach tylko daleko nieraz poza Stany i o tym nam dzisiaj opowiesz, ale najpierw chciałabym zapytać ciebie w ogóle, na czym jeździsz?
Na co dzień tutaj... Powiedzmy w Stanach jeżdżę Harleyem, jest to Electra Glide, taki duży motocykl z kuframi. To motocykl do jazdy po asfalcie, po highwayu na długie dystanse. Można do niego zapakować mnóstwo rzeczy, po prostu zapakować się i jechać daleko, naprawdę daleko.
Czyli jak widzimy motocyklistów właśnie na tych dalekich trasach gdzieś, ja pamiętam będąc na zachodzie bardziej tam, gdzie są takie równiny i takie duże tereny, no to właśnie to są te motocykle daleko, na dalekie trasy po prostu przygotowane.
Dokładnie, można porównać je trochę do tych tirów ciężarówek, które mają jakąś tam, jakieś zaplecze, jakieś miejsce do spania i tak dalej. Oczywiście na motocyklu można spać, ale nie byłoby to takie wygodne.
A miałeś takie ekstremalne przypadki, że motocykl ci posłużył jako schronienie, nie wiem czy...
Tak, zdarzył się taki przypadek bardzo dawno temu. Pojechałem pierwszy raz na Daytona Bike Week, to był 2004 rok. No i niestety nie zarezerwowałem sobie żadnego noclegu tam na miejscu. No, uważałem, że po prostu znajdę coś. Byłem w błędzie.
To są tysiące wtedy motocyklistów.
Jeździłem całą noc, powiedzmy, wszystkie atrakcje... Zakończyły się, powiedzmy, druga, trzecia nad ranem. No i trzeba było coś ze sobą zrobić. Więc zacząłem jechać, powiedzmy, z powrotem highwayem i szukać hoteli. Niestety wszystkie, powiedzmy, 50 mil, w zasięgu 50 mil nie było nic wolnego, więc zatrzymałem się na stacji benzynowej, usiadłem na motocyklu, powiedzmy, oparłem się o motocykl i tak kilkadziesiąt minut na stojąco przespałem, można powiedzieć.
Dobrze, że był. Dobrze było się o co oprzeć. Także ten motocykl przydatny. Oczywiście,
no, oczywiście były jakieś pobudki, jakieś takie szarpnięcia co kilka minut, ale...
Dobrze, nie jechałeś, jak zasnąć.
Jest możliwe również zasnąć za kierownicą na motorze.
Aj, to trzeba uważać tak samo jak przy jeździe samochodem, która jest w większości nam znana właśnie.
Tak.
Ale ciekawa jestem, jak u ciebie się ta pasja zaczęła. Czy ona zaczęła się w Stanach, czy wcześniej i kiedy ten pierwszy motocykl był?
Moja pasja zaczęła się, powiedzmy, nie pamiętam wszystkiego do mojego dnia urodzenia, ale podejrzewam, że właśnie wtedy.
Czyli tak już po prostu?
Ponieważ jak daleko tylko sięgam pamięcią, zawsze gdy wujkowie przyjeżdżali do moich rodziców na motocyklach, stawiali te motocykle przed domem, ja taki mały brzdąc kilkuletni od razu biegłem tam, spinałem się na tym motocykle, bawiłem się, powiedzmy, naśladowałem dźwięki motocykla, no i patrzyłem na nogi, ile jeszcze brakuje mi, żeby dosięgnąć do podłoża. I tak przez lata ziemia stawała się coraz bliżej, aż w końcu mogłem dosięgnąć. No i wtedy kupiłem sobie pierwszy motorower. To był Romet Ogar z silnikiem Jawki. Miałem wtedy 12 lat.
Ja pamiętam te Romety jeszcze. To były rakiety wtedy przecież.
No był to fajny motorek, taki jak na, powiedzmy, 12-latka.
A kiedy zaczęła się pasja twoja stawać czymś takim codziennym i poważnym? Nie, żeby te pierwsze kroki takie nie były, ale na pewno inaczej jeździ się właśnie gdzieś koło swojego podwórka, nazwę to tak, czy też lokalnie, a inaczej, kiedy podejmuje się tą decyzję, że wybiorę się w taką daleką trasę, bo to jest przecież bardzo wymagające w sumie, żeby w daleką trasę wybrać się na dwóch kółkach.
Zaczęło się, powiedzmy, zacząłem poznawać, jak już miałem konkretny motocykl, zacząłem poznawać ludzi w okolicy, którzy również jeździli motocyklami. Ja jestem z okolic Rzeszowa, więc w Rzeszowie poznałem dużo kolegów, No, okazało się, że wszyscy oni jeżdżą na zloty w Bieszczady, więc pierwsze zloty zaczęły się w Bieszczadach. No, wtedy to wydawało się daleko, powiedzmy 150 km od domu. Teraz wydaje się to zabawne trochę. Niemniej właśnie wtedy zacząłem jeździć na takie pierwsze zloty, pierwsze wyjazdy. No potem wyjechałem do Stanów. Również tutaj nie znałem nikogo z motocyklem, więc po 2 latach pierwszy zakup oszczędziłem troszkę grosza i kupiłem sobie pierwszego Harley'a, którym zawsze marzyłem. To był mój taki, powiedzmy, punkt docelowy, jeśli chodzi o motocykl. No i wtedy zacząłem jeździć zloty Laconia, to jest powiedzmy 300 mil od Nowego Jorku, potem Daytona, no to już mamy ponad 1000 mil, Sturgis mamy 1800 mil, także zaczęło się podróżowanie po Stanach, potem zacząłem poznawać ludzi tutaj, zacząłem poznawać ludzi w Chicago, z którymi również wspólnie zacząłem wyjeżdżać na wyprawy, no ale wciąż jakby to było za mało, więc zacząłem szukać dalszych opcji. No, zawsze było marzeniem podróż dookoła świata. Jeszcze nie dało się niestety spełnić tego marzenia, no ale jeszcze mam nadzieję, że wszystko przede mną. Niemniej udało mi się na internecie znaleźć ludzi, którzy organizowali wyprawy do Afryki i do Maroka, więc z nimi wybrałem się na taką wyprawę. Sam wybrałem się w pojedynkę do Australii i Tasmanii. Wybrałem się również z ekipą z Polski do Kirgistanu w centralnej Azji. Także na motocyklu mam, powiedzmy, zaliczone 5 kontynentów. Brakuje mi jeszcze Ameryki Południowej, niemniej w przyszłym roku mam nadzieję, że to się zmieni.
Ja właśnie miałam powiedzieć, że niby jeszcze nie objechałeś tak może jednym zamachem całego świata, ale dość już sporo tego świata objechałeś i to jest imponujące. I jeszcze wracając nawet do tych pierwszych twoich wypraw, ty jeździłeś sam od razu, czy najpierw jeździłeś w grupach właśnie?
Najpierw jeździłem sam.
Jak, co wtedy, cały czas wracam, bo to są chyba najbardziej takie silne emocje, które się pamięta z takiej pierwszej samotnej wyprawy. Czy tak było? Szczególnie jak miałeś tą różnicę między Polską a Stanami, gdzie tutaj ta kultura motocyklowa, no jest jeszcze na Daytonie, to już całkiem się odczuwa.
No po pierwsze, o Daytonie czytałem już w polskich magazynach motocyklowych, więc to było takie marzenie, kiedyś muszę pojechać na Daytonę. No muszę przyznać, że wtedy jeszcze nie znałem zbyt dobrze angielskiego, więc to była taka bariera, która z takich rzeczy, których można by się obawiać, stresujących, no to brak języka. Pierwsza taka daleka wyprawa, więc czy ten motor dojedzie? Coś tam zaczęło stukać, coś tam zaczęło skrzypieć i już zawracam, czy jadę dalej? Więc tego typu sprawy, no ale raz kozie śmierć.
Przejechałeś, zajechałeś, wróciłeś. Jak wygląda sprawa z motocyklami, jeżeli ty poruszasz się między kontynentami? Bo przecież nie zabierasz chyba swojego stąd.
Stąd nie zabieram motocykla. Swojego pierwszego Harley'a wysłałem do Polski, teraz on znajduje się tam w Polsce. Więc jeśli jestem w Polsce, to jeżdżę tym motocyklem tam po okolicy, po okolicznych, powiedzmy, krajach. Dalekie wyprawy takie, które sam odbywam w pojedynkę, z reguły wynajmuję motocykl na miejscu, szukam firmy, która wynajmuje motocykle i po prostu wtedy biorę od nich motocykl i jadę sobie, powiedzmy, 2 tygodnie, zwracam motocykl i przylatuję z powrotem do domu.
Ja mam bardzo dużo pytań dotyczących takich egzotycznych wypraw, ale jeszcze pierwsze takie pytanie ogólne. Gdzie się najlepiej jeździ? Po jakich drogach?
Najlepiej jeździ się tam, gdzie nie ma dróg.
O, to jest ciekawe dla mnie bardzo. To znaczy gdzie? Nie ma dróg w ogóle? Po trawie można? Nie wiem.
Po trawie, po drogach polnych, szutrowych, żwirowych. Górskie przeprawy bardzo, bardzo mi się podobają, gdzie po prostu no, nie ma asfaltu. Jest droga taka żwirowa, nazwijmy ją, gruntowa. No i jedzie się, przeprawia się przez takie góry, na przykład przez rzeki. Niejednokrotnie było tak, na przykład w Afryce, że nie było żadnej drogi, nawet takiej polnej. Jechaliśmy strumykiem, powiedzmy, przez góry, czy po prostu gdziekolwiek dało się przeprawić, przebrnąć.
Ta Afryka mnie bardzo interesuje, bo rzeczywiście pomyślałabym o różnych miejscach, że można na motocyklu się przemieszczać. Afryka jest, mi się wydaje, nie wiem, ale najbardziej wymagająca. Przecież w jakich krajach jeździliście?
Jeździliśmy po Maroku. W przyszłym roku, w styczniu, wybieramy się troszkę głębiej w Afrykę Zachodnią. Zachodnim wybrzeżem wyruszymy prawdopodobnie z Maroka, z Agadiru. Polecimy dalej w dół, Sahara Zachodnia. Mauretania, Senegal i punktem docelowym będzie Gambia, więc to będzie taka już bardziej, powiedziałbym, głębsza Afryka. Na razie Maroko to było, powiedzmy, takie nadgryzienie tematu.
Przez pustynię?
Tak, to znaczy tam są drogi też, ale przyznam, że nieraz jeździliśmy przez pustynię. Po prostu niektóre drogi, które na mapie są zaznaczone jako autostrady, okazuje się, że tam nie ma nawet asfaltu.
To są takie ich lokalne autostrady, znane tylko im. Jak się jedzie do takiego nowego kraju, no ja rozumiem, że się przygotowujecie i wiesz mniej więcej, prawda, mapy i tak dalej, ale nie da się do końca przygotować na wyprawę taką w nieznane.
No, powiedzmy, że większość rzeczy można przewidzieć. Takie rzeczy jak na przykład małe naprawy motocykla, czy też szczepionki, lekarstwa, które mogą się przydać w razie kłopotów. To wszystko można przewidzieć. Niemniej no, zdarza się na przykład, zdarzają się sytuacje, że trzeba na przykład jeździć po jakichś wioskach i szukać spawacza, bo na przykład komuś się coś złamało w motorze, na przykład podnóżki czy coś. No i albo będzie leżał motor na ziemi przez całą noc, albo będziemy spawać.
Jaka była Australia?
Australia była super. Najbardziej takie wrażenie wywarły na mnie dwie rzeczy. Pierwsze, nocne niebo, które jest zupełnie inne niż tutaj. Po prostu patrząc w niebo, wydaje się człowiekowi, że się znalazł na jakiejś innej planecie. Gwiazdozbiory zupełnie nieznajome. No, oczywiście czytało się o nich, oglądało się zdjęcia, ale to jednak, jak z wszystkim, zdjęcia nie oddają tego osobistego wrażenia. A druga sprawa to zwierzaki. Są tam takie zwierzaki, że normalnie nie wiadomo.
A napotykałeś na swojej drodze właśnie przejeżdżając przez
Oczywiście,
Australię?
Oczywiście.
Bo też rozumiem, że dróg się nie trzymałeś głównych, więc...
Częściowo jeździłem asfaltem, częściowo jeździłem po lasach, buszu i tak dalej. No spotkałem, kangury to są wszędzie.
Ścigałeś się z wami?
Ścigałem się ze strusiami.
Aha, czyli was tam jadą sobie.
Kangury są niebezpieczne trochę, bo po prostu tak jak każde zwierzę, jeśli wyskoczy pod motocykl, pod koła, no to wypadek jest nieszczęście gotowe. Natomiast strusie, w pewnym momencie wyskoczyły mi strusie na takiej piaszczystej drodze. No i zaczęły biec przed motocyklem, no to jak gazu i za nimi.
Czyli zobaczymy, kto wygra. To są niesamowite warunki, w jakich można jeździć. Ja tak uważam naprawdę, jako też dziennikarka, gdybym mogła robić reportaże z takich miejsc, to bym była chyba w siódmym niebie, więc tak się sobie wyobrażam, że jako motocyklista jeżdżąc w takich terenach, to przepięknie musi być. A Azja?
Azja, no w Azji też są zwierzęta, tylko że bardziej takie prozaiczne, powiedzmy krowy, konie, osiołki wszędzie, owce, kozy. No i niestety psy przydrożne. Jeden właśnie z takich psów załatwił nam kolegę, wybiegł pod motocykl, kolega położył motocykl i złamał nogę. No a pies, jak to pies, otrząsnął się i uciekł.
I uciekł dalej. Ty teraz na łamach Tygodnika Plus właśnie opisujesz swoje przygody. Niesamowicie wciągające są to odcinki, nazwę tak. I piszesz właśnie o tej wyprawie do Azji. No i czyta się dobrze. Ja powiem tak z perspektywy czytelnika. I też tak śmiem powiedzieć, że masz zdolności pisarskie dzięki temu, mogę powiedzieć.
Dziękuję bardzo. Cieszę się, że się podoba.
Jak ty właśnie... Pytanie w ogóle, dlaczego ty podróżujesz właśnie? Dlaczego jeździsz w innych krajach? Dlaczego nie zostaniesz tutaj, nie jeździsz gdzieś do Kalifornii i z powrotem, tylko jedziesz dalej?
No, do Kalifornii z powrotem też się zdarzało.
A, to już blisko teraz dla ciebie.
Niemniej, no, tak jak mówię, zawsze to czułem taki niedosyt. No i chciałem po prostu więcej dalej. No i do tego właśnie dążę. Kiedyś, mam nadzieję, uda mi się objechać świat dookoła. Może więcej niż jeden raz.
Co jest najtrudniejsze też, bo jest wszystko fajne, jest piękne i zawsze są te emocje, ale to są trudne wyprawy, to nie są takie łatwe jak brzmią i tylko, że wiesz, oglądamy fajne rzeczy.
No wyprawy takie właśnie do krajów, gdzie, no nie nazwałbym ich krajów dzikich, ale gdzie nie ma tak bardzo cywilizacji rozwiniętej jak na przykład tutaj, czy nawet w Polsce, czy gdziekolwiek w zachodniej Europie. Jest to wyzwanie, jest to sprawdzenie się przede wszystkim. Wymagają takie wyprawy raczej dużych umiejętności, jeśli chodzi o jazdę offroadową, czyli poza drogą, poza asfaltem. Zdarzają się oczywiście wywrotki, trzeba mieć odpowiedni sprzęt, ochraniacze, zbroje, kask, no to już nawet nie ma o czym mówić. W razie wypadku po prostu człowiek uderzy o tą glebę i to glebę ma boleć, a nie człowieka.
O to chodzi, dokładnie, bardzo dobre powiedziane, dobrze. To dla wszystkich nas może zostać ta myśl. I jesteś, ty jeździsz, ja wiem, że ty jesteś też zaangażowany z grupą, nazwę to tak mogę może tak nazwać, podróże motocyklowe,
tak?
Czy ty właśnie zawsze jeździsz z Polakami, czy są to grupy międzynarodowe, czy jak to wygląda?
Piotra Kowalczyka i Barbarę Grat poznałem przez internet. Właśnie zamieścili ogłoszenie na Facebooku, że robią wyprawę do Maroka, no ja do nich napisałem, okazało się, że mają motocykl dla mnie do wynajęcia, jeśli jestem zainteresowany. No i to była nasza pierwsza wyprawa wspólna. Przyznam się, że nie miałem wtedy bladego pojęcia o jeździe offroadowej i o wyprawie generalnie tego typu. Więc dostałem potężny wycisk w Maroku. Nie ma się co oszukiwać, było to dla mnie naprawdę ciężkie przeżycie. Pod koniec wyprawy w mojej głowie było tylko jedno, nigdy więcej.
A proszę bardzo.
Ale jednak po powrocie do domu upłynęło kilka tygodni, już zaczęło się myśleć o kolejnej wyprawie. Tak więc, no właśnie koledzy i koleżanki ze strony podróżemotocyklowe.com, oni organizują właśnie interesujące wyprawy. Co roku dodają coś nowego, coś przecierają nowe szlaki. I właśnie ja też staram się nie wracać w to samo miejsce, tylko odwiedzać coraz nowe miejsca, więc nawet jeśli mi się bardzo podoba miejsce, w którym byłem.
I są te nowe wyprawy, nowe wrażenia, tych miejsc nie brakuje. I ciekawa jestem, jakie są reakcje ludzi, których spotykasz na swojej drodze. Na pewno tych ludzi spotykacie na drodze jeżdżąc. Czy oni są zaciekawieni, czy nawet fakt, że jesteś Polakiem, wywołuje u nich jakieś emocje?
To zależy głównie od stopnia cywilizacji kraju. Na przykład w Australii ktoś zobaczył, że jestem z Polski, no to byli zdziwieni, że tak daleko, ale wiedzieli, gdzie to jest, co to jest i tak dalej, ponieważ w Australii też mieszka dużo Polaków. W Maroko jest odwiedzanym krajem przez turystów. Jest to kraj bardzo blisko Europy, więc powiedzmy jest zorientowany turystycznie już dosyć dobrze. Wszędzie pamiątki, wszędzie hotele można po prostu jechać i no tak jak do jakiegoś kurortu, jeśli się chce, prawda? Natomiast w takich krajach jak Kirgizja, tam pojęcie turystyki praktycznie nie istnieje jeszcze. Nikt tam nie jeździ, w związku z czym ludzie patrzą się na nas jak na kosmitów, zwłaszcza, że tam w ogóle nie ma motocykli. Przez 2 tygodnie ponad widziałem może 2 motocykle w całym kraju, a objechaliśmy cały kraj dookoła. Tak więc może taka śmieszna historia naświetli, w jakim stopniu motocykle są postrzegane dziwnie w tym kraju, ponieważ w pewnym momencie gdzieś tam zatrzymaliśmy się w przydrożnym sklepiku po jakąś wodę i kolega nie zdjął kasku, tylko w tym kasku wszedł do sklepu i pani sklepowa, starsza pani, zobaczyła go w drzwiach, upuściła szmatę, którą trzymała w ręce, krzyknęła oj i zemdlała.
O, ludzie, to był efekt porażający po prostu.
Także ludzie, no w Kirgistanie zwłaszcza, pytali się, po co wy tu przyjechaliście? Ta koncepcja podróżowania była dla nich jakby nie do ogarnięcia.
Niesamowite to jest. Poznajecie niesamowite też oblicze kraju zawsze, mi się wydaje, podróżując właśnie tak niestandardowo i będąc nie tylko turystami, ale takimi odkrywcami trochę.
No wydaje mi się, że jest ten ziarno prawdy. Staramy się właśnie omijać hotele, omijać takie uczęszczane miejsca, bardziej poznawać kulturę, poznawać pewne kulinaria też takich rodowitych mieszkańców, ich mentalność. Niekiedy korzystać z gościnności, jeśli taką oferują, a dosyć często oferują. Także staramy się właśnie poznawać ten kraj od tej strony bardziej naturalnej niż turystycznej.
Czy ty planujesz jakoś te swoje wspomnienia czy przeżycia udokumentować, bo publikujesz je, mówisz o nich, to jest świetne, bo to strasznie dużo można się z tego nauczyć. A czy ty masz marzenie takie właśnie, żeby, nie wiem, może zdjęcia jeszcze robisz po drodze takie, które chciałbyś gdzieś komuś pokazać?
No oczywiście, robię masę zdjęć zawsze, zdjęcia można oglądać na mojej prywatnej stronie podróżniczej motokogut.com. Również staram się publikować filmiki jakieś z tych podróży, jakieś ciekawsze wydarzenia. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
Czym jest dla ciebie pasja?
Pasja to jest moje życie. A może inaczej... Nie, dobrze.
To jest wszystko, to co powiedziałeś. I pytanie, które zawsze zadaję w tym programie, jako Polak mieszkający czy to w Stanach Zjednoczonych, czy tym bardziej ty jeżdżący po innych krajach, naprawdę rozwijający tą swoją działalność poza już Stany Zjednoczone, jak traktujesz to, że jesteś właśnie Polakiem? Czym jest dla ciebie patriotyzm?
Zawsze na moich podróżach motocyklowych jeżdżę w kamizelce mojego klubu motocyklowego. Jest to patriotyczny klub polski. Do niedawna był to Orzeł Biały. Niestety Orzeł Biały w Nowym Jorku został rozwiązany. Założyliśmy nowy klub. Rycerze Orła, czyli Eagle Knights. Mamy zasięg, powiedzmy, bardzo duży. Mamy członków, mimo iż istniejemy od miesiąca, mamy członków w 5 krajach. W Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Norwegii, Szwecji i Polsce. No ale sytuacja jest rozwojowa, więc mam nadzieję, że to grono się powiększy. Nasze logo, które nosimy na plecach, jest to orzeł biały z czasów Kazimierza Wielkiego na biało-czerwonej tarczy. Więc myślę, że bardziej widocznego znaku na motocyklu nie można umieścić.
To prawda, na pewno wątpliwości nie pozostawia. Jak planujecie rozwinąć swój klub? Na jakich zasadach, czy jaką działalnością będzie się zajmował?
Klub przede wszystkim będzie promował polską kulturę motocyklową, podróże motocyklowe. Gdziekolwiek jedziemy, będziemy promować polskość oczywiście, Polskę. Jeśli ktoś pyta, jeśli nawet nie będzie wiedział, co ten znaczek nasze godło oznacza na naszych plecach, no to niektórzy pytają, wyjaśniamy. Już wiedzą, że jesteśmy z Polski, jesteśmy Polakami.
A w Polsce jeździsz jeszcze czasem?
Tak. W Polsce mam teraz 2 motocykle. Jeden właśnie ten do takich wypraw bardziej offroadowych, bardziej hardkorowych. No i drugi to ten Harley, którego kupiłem tutaj jako mój pierwszy Harley. Dalej mam do niego sentyment, jest w Polsce i raz na rok pojawiam się tam i przewieszam go, powiedzmy, po okolicznych krajach.
Pięknie to wszystko brzmi. I ja nie wiem, czy można się z tobą zabrać w taką podróż? Ja tak zapytam, wiesz, może ktoś będzie zainteresowany.
Jak najbardziej. Jeśli ktoś jest chętny, no to można się kontaktować ze mną za pośrednictwem strony motokogut.com i będziemy rozmawiać.
To powiedz nam, Grzegorzu, gdzie twoja najbliższa podróż i wyprawa jest?
Najbliższa podróż to będzie taka mini wyprawa, powiedzmy, tygodniowa do Rumunii. Z Polski do Rumunii. Będzie to wyprawa, powiedzmy, na do kilkunastu motocykli. Wiele osób zgłosiło chęć udziału w Polsce, także że również nie tylko z Polski, ponieważ z Chicago będzie jedna osoba, będzie jedna osoba z Irlandii. Także zapowiada się fajny wyjazd. Kolejna wyprawa to będzie wyprawa właśnie z Piotrkiem i Basią z podróży motocyklowych.com. To będzie Syberia i Mongolia.
To się wydaje też takie egzotyczne.
Zaczynamy z Nowosybirska i jedziemy motocyklami do Mongolii, prawie aż pod Ulaanbaatar i zawracamy. I wracamy z powrotem do Nowosybirska, tam będziemy mieli bazę. Kolejna wyprawa to będzie Daytona, prawdopodobnie w październiku. No i w tym roku wyprawy zakończy prawdopodobnie Nowa Zelandia.
No to przepięknie się zapowiada. Też takie bardzo różnorodne miejsca.
Tak. Staram się rozrzucać pinaski po mapie jak najdalej się da.
I na stronie motokogut.com tą mapę można śledzić, więc tak. To jest też ciekawe, że można ciebie na żywo, że tak powiem, sprawdzać, jak jesteś w trakcie podróży, gdzie jesteś.
Tak. Na każdej wyprawie mam ze sobą spota. To jest taki nadajnik satelitarny, który po prostu co 15 minut sczytuje moją pozycję, transmituje przez satelitę i można to śledzić na bieżąco na stronie.
A jeszcze takie pytanie wpadło mi do głowy. Jak to jest, czy macie jakieś trudności ze strony, nie wiem, państw, żeby przejeżdżać, jeżeli na przykład między kilkoma państwami jeździcie? Jak są traktowani podróżnicy na motocyklach?
No zależy to przede wszystkim od tego, czy są wszystkie dokumenty, jakie potrzeba. Czasem się okazuje, że jakiegoś dokumentu brakuje albo po prostu oni sobie wymyślają, więc słyszałem, osobiście nie miałem problemów, ale słyszałem o takich właśnie problemach, że ktoś tam na granicy utknął na 2 dni. ponieważ przyczepili się, powiedzmy, celnicy do jakiejś pieczątki i no i nie puszczą.
A strasznie mnie zaintrygowała ta Syberia też trochę, bo to trzeba się jakoś na pewno inaczej przygotować, niż jak jeździcie w takich cieplejszych miejscach, no to będzie, są dość trudne warunki.
To będzie lato, więc powinno być spoko.
Ten śnieg mnie tak trochę, wiesz, nastroił zimowo, że...
To nie jest taka głęboka Syberia.
Ja już myślę, że to cały rok tak będzie zimno, ale to tam nie, będzie w dobrej porze.
To będzie w dobrej porze.
Dobra. Bardzo jesteśmy ciekawi w takim razie. Jeżeli państwo chcecie śledzić, to motokogut.com są zdjęcia, są mapy i wszystkie publikacje również Grzegorza, więc zachęcam bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję ci za to, że przybyłeś do nas i w takie podróże bym chciała, żebyś nas zabierał często, nawet opowiadając o nich, bo są niesamowite rzeczywiście. I życzę ci tego, żeby jak najwięcej tych dróg, ale niekoniecznie asfaltowych, było przed tobą otwartych. Jest jeszcze jakaś pasja? Jeszcze jakieś masz hobby, o którym nie wiemy, które nie należy do motocykli?
Jestem również muzykiem, gram tutaj w Nowym Jorku w zespole death metalowym. Większość słuchaczy prawdopodobnie nie słucha takiej mocnej muzyki. No niemniej to jest jeszcze takie moje hobby dodatkowe. Gram na gitarze od dłużej niż jeżdżę na motocyklu, od powiedzmy 7 roku życia.
A jak jeździsz, to słuchasz muzyki?
Oczywiście.
I wtedy zawsze. Czego słuchasz?
Właśnie. Metalu.
Okay, czyli najlepiej się jeździ do metalu. Można tak spróbować. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studio. Życzę dalszych wspaniałych podróży. Mam nadzieję, że będziemy informowani co nieco, co się dzieje.
Oczywiście.
I co? I do usłyszenia. Grzegorz Kogut był naszym gościem.
Dziękuję pani, dziękuję państwu. Do widzenia.